Jeżeli z kimś z Waterska nie miałem przywileju przywitać się, to chciałbym to zrobić najpiękniejszymi słowami Pana Jezusa, jakie wypowiedział: pokój wam. Cieszę się bardzo, że jestem tutaj z Waterskiem, że mam ten przywilej być z Waterskiem. Mam nadzieję, że nasze rozmyślania spełnią Waterska oczekiwania. Mam taką cichą nadzieję. Ale przyznam szczerze, że gdy dostałem zlecenie, zaproszenie, za które dziękuję, żeby powiedzieć o tym, jaki jest wpływ proroctwa na nasze życie, to powiem dlatego, że ostatnie 2 tygodnie męczyłem się. I jak na razie jest to jeden z trudniejszych wykładów mojego życia. Ale zanim do tego tematu przejdę, chciałbym bardzo przekazać serdeczne pozdrowienia. Po pierwsze od naszego zboru w Biłgoraju. Niewielkie nas grono tutaj w tym momencie dzisiaj jest, a bracia sobie życzyli, żeby bratestwa wszystkich serdecznie pozdrowić, więc to czynię. Również od mojej żony, tak już osobiście, i moich teściów. I od brata Bolesława Wyłudy, który jest mieszkańcem naszego domu. Miałem przyjemność rozmawiać z nim wczoraj w szpitalu. Długo rozmawialiśmy, również i o proroctwach. I też prosił bratestwa serdecznie pozdrowić. I to czynię. Natomiast nie chciałbym tutaj być może nieco gorszy od brata Piotra Krajcera, który zaprosił braterstwa na chór przed konwencją w Bajamare w Rumunii. No to w związku z tym, żeby nie być gorszym, to ja zapraszam braterstwa na konwencję do Bajamare, konwencję międzynarodową. Serdecznie zapraszamy. Już w tej chwili wiemy, że ta konwencja indywidualnie dla każdego z nas może być tańsza niż w Polsce, jeśli chodzi o kwestie finansowe, które są dosyć istotne w naszym życiu. A jeśli chodzi o duchowe, mam nadzieję, że będzie piękniejsza i więcej przeżyć nam wystarczy. Proszę bardzo, chciałbym was zapytać, czy jesteście wyspani? Tak? Na pewno? Ja przyznam szczerze, że spałem dzisiaj 3 godziny, więc trudno powiedzieć, że jestem wyspany. Ale doszedłem do takiego wniosku, że powinienem mimo wszystko godzinę wcześniej wstawać. I tak możemy zatytułować nasze rozważania. Wstań godzinę wcześniej. No i to jest moja propozycja dla braterstwa. Wstańcie o godzinę wcześniej. Macie, każdy z was ma poukładany jakiś tam swój styl życia, jakąś formułę tego życia. Wiecie, o której godzinie należy wstać. Ci, którzy mają emerytury, to mają pewnie znacznie mniej czasu niż ci, którzy pracują, bo to pewnie tak odwrotnie bywa. Zgadza się? Tak? Tak myślę, że my pracujący mamy znacznie jednak mniej czasu i gdy myślę o tym, że mój czas godzin snu z 5 zmniejszyłbym do 4, to byłoby to dla mnie troszkę niewygodne, ale to jest możliwe, jest to do przeżycia. Braterstwo, a wy jesteście skłonni zmniejszyć czas swojego snu tak o 1 godzinę, godzinę wcześniej wstać. Jesteście w stanie to zrobić?
Nie?
Dlaczego nie? O 4? Brat wstaje o 4? Aha, musiałby wstawać o 4. Rozumiem. No, moja mama nieżyjąca wstawała o 3, jadąc do pracy. Podziwiam ją do tej pory za to. No trudne chyba zadanie, tak? Trudną kwestię przed wami postawiłem. No bo tak, jeżeli będziemy wstawać wcześniej, to po pierwsze mniej się wyśpimy. Jeżeli wtedy od razu mamy dzień dłuższy. No to jak mamy dzień dłuższy, to teoretycznie mamy więcej czasu, ale również i więcej czego? Więcej zajęć, więcej pracy. I pod koniec dnia będziemy już tak zmęczeni, że już nic nam nie będzie chciało robić. No i trzeba iść szybko spać, więc efekt może być odwrotny od zamierzonego, tego, kto ja zamierzył. No, ale jest takie dobre polskie przysłowie, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Znacie to przysłowie. Ja myślę, że wielu z Was w swoim życiu potwierdza tą prawdę, że wstając faktycznie wcześniej, dostrzegamy, że możemy o wiele więcej rzeczy zrobić. O wiele więcej, na wiele więcej rzeczy zwrócić uwagę. Ktoś dostrzeże piękno wschodzącego słońca, jego brzask. A jak jest zima, no to nikt nie zobaczy. No będzie ciemno i pomyśli sobie, no i składem się była noc, stałem jest dalej noc. I do serca będzie w sercu. Ale za to mamy znacznie więcej czasu. Do czego? Do jakiegoś zajęcia, do jakiejś pracy, jakiejś aktywności. No ale być może byłoby tak, że gdybyśmy wcześniej wstawali, to jednak mielibyśmy prawdopodobnie większy wpływ na nasze życie. Być może nasze życie nie rozlazłoby nam się. Jak to jeden z moich znajomych braci emerytów mówi, wiesz, jak pracowałem, no to miałem cały czas mało czasu, a teraz jak jestem na emeryturze, mam jeszcze mniej, chociaż faktycznie mniej tego czasu, tej pracy różnej wykonuję. Coś w tym jest. Jednak wstając wcześniej moglibyśmy więcej zrobić. W większym stopniu możemy mieć wpływ na nasz los, nasze życie i naszych rodzin. Ale gdy ja Was zapytałem, czy moglibyście wstać wcześniej, i część z Was przynajmniej powiedziała, że nie bardzo ma ochotę wcześniej, to ja przytoczę proroka. Myślę, że odgadniecie, o kogo mi chodzi. Potem połóż się na lewym boku, a ja włożę na ciebie winę domu izraelskiego. Ile dni będziesz tak leżał, tyle dni będziesz nosił ich winę. A ja wyznaczę ci lata ich winy, za lata ich winy równą liczbę dni. 390. Przez tyle dni będziesz nosił winę domu izraelskiego. A gdy je skończysz, położysz się jeszcze raz, ale na prawym boku. I przez 40 dni będziesz nosił winę domu judzkiego. Wyznaczam ci po jednym dniu za każdy rok. I skieruj swoje oblicze i swoje odsłonięte ramię na oblężone Jeruzalem. I prorokuj przeciwko niemu. A oto ja nakładam na ciebie pęta. I nie będziesz mógł się obrócić z jednego boku na drugi, aż skończysz dni swojej udręki. Chciałbym zapytać, chcielibyśmy, tak jak prorok Ezechiel, 390 dni na lewym boku, na jednym boku leżeć i nie ruszać się. I tylko jedną ręką sięgać po posiłki, które wcale nie były duże. To były racje głodowe. Bóg swojego proroka, wybrał proroka i dał go w konkretną, określoną sytuację. On go zmusił do tego. Ty masz to zrobić, ja nakładam na ciebie pęta. Ty nie możesz się z tego wyzwolić. To jest moje pęto, pęto Boże. Aż skończy się ten czas. Czas, który ja sobie wyznaczyłem i temu narodowi. Ja nie będę tłumaczył tego proroctwa. Gdy myślę o tym, jak Pan Bóg podszedł do proroka Ozeasza, powiedział mu, idź i weź za żonę sobie kogo? Nierządnicę. Nierządnicę, która skalała się prawdopodobnie nierządem sakralnym. Czymś obrzydliwym. Ten człowiek nie miał ochoty na nią w ogóle patrzeć. W innych okolicznościach w ogóle nie miałby ochoty mieć z nią jakiegokolwiek kontaktu. A Bóg mówi, ty ją weźmiesz za żonę i nie masz innej możliwości. I nie masz innej możliwości. Ty musisz to zrobić. I myślę sobie o tym w kontekście tego, jaki wpływ na mnie, na nas mogą mieć proroctwa albo prorocy, którzy słowa wypowiadają. Co ja z tych przykładów mogę wziąć dla siebie? Bo przecież prorok był posłańcem Bożym i on miał zwiastować najczęściej napomnienie, najczęściej, ale to nie zawsze.
ale miał być wykonawcą Bożego Słowa. Jeremiasz, gdy Bóg go powołał, to mówi: walczyłem z Tobą, nie mogłem się przemóc, ale Ty mnie przemogłeś. Nie chciałem tego zrobić, ale Ty mnie przemogłeś.
Prorok Amos w 3 rozdziale powiedział tak: gdy lew zaryczy, któż by się nie bał? Gdy wszechmogący Pan każe, któż by nie prowokował? Jeżeli Bóg każe prowokować, to nawet słowa prorocy, jak zobaczcie, są za mało dobitnie pokazane. Może trzeba mocniej, bo Bóg każe to robić. Ale gdy spoglądam na Księgę Izajasza, to tam Bóg mówi: nie wspominajcie dawnych wydarzeń. Na to, co minęło, już nie zważajcie. A z drugiej strony prorok, nie lekceważcie. A któż by nie prowokował, gdyby Bóg mu nie kazał? Gdy myślę o proroctwach, o naszej ich interpretacji, to próbowałem sprawdzić, ile razy w Nowym Testamencie wymienione są postacie prorockie lub starotestamentowe. I tylko kilka liczb najważniejszych. Abraham, ojciec narodów, ojciec obietnicy, 70 razy. Mojżesz, prawodawca, 79 razy. Eliasz, cudowny Boży prorok, 30 razy. A słowo prorok, proroctwo, 162 razy. Łącznie 341. Nie będę wyciągał z tego żadnej figury i żadnej nauki. Dla mnie ważne jest to, że w Nowym Testamencie, skoro tak często są wspomniane te postacie Starego Testamentu, już nie wspominam o tych wszystkich mniejszych prorokach, którzy są też wymienieni i na których powołał się Pan Jezus, to myślę, że mamy jasne uzasadnienie tego, że proroctwem należy się karmić, należy nim żyć. Należy trawić to słowo, bo ono ma być pochodnią, tak jak to apostoł Piotr powiedział. Pochodnią, która jaśnieje gdzieś w ciemności. My, jako ruch badaczy Pisma Świętego, mówimy, że wyrośliśmy na proroctwach. Na słowie prorockim, i myślę, że jest to prawda. Gdy przyjrzymy się naukom, jakie nasz ruch wywiódł z proroc i nie tylko, to myślę, że jesteśmy jednak wyjątkowi. Bo naukę o jedyności Boga i Jego Stwórcy i Jego Synu, naukę o odkupieniu, o planie zbawienia, takim poukładanym, o powołaniu w Jego Ewangelii, o możliwości otrzymania boskiej obietnicy, to też proroctwa wskazują nam. O usprawiedliwieniu przez wiarę, o zmartwychwstaniu, naukę o której obecności, od niewielkiego ucisku, sądu i pomsty Pana nad narodami i naukę o powrocie narodu izraelskiego do ich ukochanej ziemi. To te nauki, myślę, mocno nam potwierdzają naszą tożsamość jako społeczności. To są nauki i prorockie, i teologiczne, i doktrynalne, z których możemy się chlubić. Gdy dochodzi nam do tego wszystkiego jeszcze zrozumienie figur, typów oraz ich wypełnienie w pozafigurze, to myślę, że mamy obraz jakiejś takiej pięknej, spójnej nauki, którą możemy się cieszyć, możemy się nią karmić. I gdy o tym myślę, to myślę, że ja osobiście jestem wewnętrznie głęboko przekonany, że Bóg dał mi łaskę poznania się w ten sposób i bycia z Wami również. Za życia Pana Jezusa dwa skłócone zupełnie stronnictwa, faryzeuszy i saduceuszy, zawarły pakt przeciwko Panu Jezusowi. Chcieli Go kusić. Mówili do Niego: daj nam znak z nieba. A Pan Jezus im odpowiada: dziś będzie niepogoda. Gdy nastanie wieczór, mówicie, będzie pogoda, bo się niebo czerwieni. A rano mówicie: dziś będzie niepogoda, bo się niebo czerwieni i jest zachmurzone. Oblicze nieba umiecie rozpoznawać, a znamion czasów nie potraficie? Myślę, że my jako badacze to tak może chyba nawet trochę lepiej w tym momencie stoimy niż
oni tam stali. A może znacznie lepiej. Pan Jezus im odpowiada, ja wam dam tylko znak Jonasza. Gdy patrzymy na współczesne wydarzenia, gdy myślę o tym, jaki jest ten świat dzisiaj, to akurat dzień dzisiejszy i cały poprzedni tydzień sprzyja powstawaniu pytań człowieka. Co to jest? Dokąd my zmierzamy? Ludzie pytają, jak przyglądaliśmy się, zatroskani. Co z nami będzie? Co z naszym krajem? Zostaliśmy sierotami. To są trudne pytania może dla tych ludzi. Jedna z polskich pisarek opisała ten stan rzeczy takiej zbiorowej świadomości w taki sposób. Przerażony umysł próbuje znaleźć wyjaśnienie, ale pozwala się ponieść starym mitom. Jak ludzie pierwotni tańczący wokół starych totemów ignorujemy żywych i potrafimy docenić tylko umarłych. Myślę, że dużo prawdy w tym stwierdzeniu. A my, jako społeczność, możemy powiedzieć, umarli, nic nie wiedzą. A tam, gdzie idą, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Ludzie bezradnie pytają. Niezbadane, dalekie jest to, co się dzieje. Niezgłębione, niezgłębione. Któż to odkryje? Ale my możemy odpowiedzieć słowami proroka Izajasza. Biadajcie, bo bliski jest dzień Pana, który nadchodzi jako zagłada od Wszechmocnego. Dlatego opadają wszystkie ręce i truchleje każde serce ludzkie. I są przerażeni. Ogarniają ich kurcze i bóle, biją się z bólu jak rodząca, jeden na drugiego spogląda osłupiały, ich oblicza są rozpłomienione. Oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i pomącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić. Trudne słowa i ciężkie. Takimi słowami trudno jest pocieszyć tych, którzy są zdrapieni. Ale Pan Jezus mówi, ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego po boku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wy wyprostujcie i podnieście głowy, gdyż co? Zbliża się odkupienie wasze. Ale jak podnieść głowy, skoro jest kryzys? Zaglądasz do szuflady, a tam nie ma co wziąć. Jak podnieść głowę? A słowa prorocze mówią jednak, żebyś się pokrzeciał, żebyś się podnosił. Wyrok Boży ciąży na każdym człowieku i każdy musi umrzeć. I tych, którzy zginęli teraz, też mieli przeznaczoną śmierć. A że akurat taką? Gdy myślę o tym, że dzisiaj ileś tam, iluś mocarzy w cudzysłowie tego świata nie mogło dolecieć do Krakowa z powodu niewidocznego pyłu, bo gdy zaglądam, spoglądam w niebo, to widzę piękne niebo. Tak naprawdę nie widać chmury. Wczoraj jeden z braci Betanii pyta, i bracie mówi, kiedy ta chmura na nas przyjdzie? Mówi, bo to cały czas jasno jest. To było 17 po południu. Niewidoczny pył. A jest tak groźny, że mam ochotę zacytować słowa z psalmu. Ale Ty, Panie, śmiejesz się z nich. Przyjdziesz ze wszystkich narodów, z miejsca Twojego. Patrzysz, co robią i myślisz, napinają miecz, chcą pokazywać, że są siłaczami, mocarzami tego świata, ale tak naprawdę są słabi i bezradni. Myślę, że dobrze się stało, że w internecie na stronie Zbawienie znalazł się artykuł, który przywołuje prawdę biblijną. Oto Pan wychodzi ze swojego miejsca, by karać niegodziwość mieszkańców ziemi, a ziemia ukaże krew, która nasiąkła i pomordowanych kryć dłużej nie będzie. Ta krew przelana 70 lat temu teraz została objawiona. Gdy w Rosji pokazano film, pierwszą wersję, to tylko 9% ludzi wiedziało o tym, że tak jest, że tak było. A teraz wie cały świat. I to jest Boże działanie. Jest to znak czasów ostatecznych. I w tych czasach Pan Bóg mówi do mnie, do nas, do każdego człowieka, który może ma ochotę otworzyć Biblię. Dziś, jeśli głos Jego usłyszysz, nie zatwardzaj swojego serca. Tych, którzy ponoszą stratę, bo przecież codziennie w naszym kraju umiera około 1000 osób. Mamy świadomość tego? A na całym świecie? I cały czas jest taka wymiana, bo się rodzi drugie 1000. Czy Pan Bóg jest takim ludożercą? Nie. Przez proroka Izajasza pociesza nas. Ożyją umarli Twoi, gdy rzeczesz, ocudźcie się, a śpiewajcie mieszkający w prochu. To są słowa pocieszenia od Boga. Tak będzie. My jako ruch możemy powiedzieć, czy mogę powiedzieć, że specjalizujemy się w interpretacji biblijnej, szczególnie może w znamionach czasu, chociaż mamy te białe plamy w komentarzach i w takiej interpretacji dotyczącej i kontekstu historycznego, i teologicznego, i doktrynalnego. Ale czy nasze poznanie jest całkowite, doskonałe? Myślę, że każdy nam powie, poznanie nasze jest cząstkowe. Bo tylko Bóg jest twórcą prawdy absolutnej i On dobrze wie, jakie są losy człowieka. Prorok Amos, na którego jeszcze się powołam, powiedział pięknie w swoim słowie: zaiste, nie czyni wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. Dawał sługom, prorokom, dawał swoje słowo i przez nich mówił, ale również i nam mówi. I my możemy to czytać. Gdy lew zaryczy, któż by się nie bał? Gdy wszechmogący Pan każe, któż by nie prorokował? Prorok Amos, zwracając się do narodu izraelskiego, mówi tak. Słuchajcie tego słowa, które wypowiedział Pan o was, synowie Izraela. Słuchajcie tego słowa. I w trzech kolejnych rozdziałach, w trzech pierwszych wersetach rozpoczyna od takich słów. Słuchajcie tego słowa. Nastawcie swoich uszu na słuchanie słowa prorockiego. I w tym swoim słowie on zadaje 7 pytań. Bóg przez Amosa zadaje 7 pytań. Mówi do Izraela, tylko o was się zatroszczyłem. Spośród wszystkich pokoleń ziemi, dlatego was będę karał za wszystkie wasze winy. Czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówi? Czy lew ryczy w lesie, jeżeli nie ma łupu? Czy wydaje swój głos lwie szczemią w jaskini, jeżeli nic nie złowiło? I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli dwóch się nie umówiło, a umówił się Bóg z narodem izraelskim, że będą szli razem i zawarli to przysięgą. Ta przysięga była uskuteczniona krwią. To Pan Bóg od nich wymagał. Zróbcie to. Ale gdy myślę o mocy tej krwi, tego przymierza, myślę o nas i o naszej obrzesce serca. I myślę o tym, czy Bóg mnie też tak, jak Ezechiela, chce zmusić do czegoś, położyć i żebyś leżał 390 dni. Trudne pytanie. A może jeszcze trudniejsza odpowiedź. Prorok Amos zbraniał się przed tą służbą. Powiedział, nie jestem ja prorokiem, lecz ani też uczniem proroka. Jestem pasterzem i hodowcą sykomor. Ale Pan mnie wziął spoza trzody i rzekł, idź wystąp jako prorok. Idź i wystąp. Słowa, które coś do mnie mówią. Gdy myślę o apostole Piotrze i apostole Janie, to zauważmy, że oni tam przeciwnikowie również się mocno przeciwstawili. Powiedzieli tak, my bowiem nie możemy nie mówić o tym. Nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i co słyszeliśmy. I trzeba bardziej kochać Boga niż ludzi. Jako obserwatorzy życia społecznego, państw, politycznego, gospodarczego, ale może jako, szczególnie jako obserwatorzy proroków, stwierdzamy w dosyć jednoznaczny sposób, bez żadnych wątpliwości, że żyjemy w czasach ostatecznych, że żyjemy w czasie żniwa. Tutaj przypominają mi się słowa proroka Izajasza. Na Twoich murach, Jerozolem, postawiłem stróżów. Przez cały dzień i przez całą noc nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie. Zauważmy istotę stróża. Stróż na bramie wcześniej niż wszyscy inni dostrzegał pojawiające się niebezpieczeństwo. Stał wyżej niż wszyscy inni. I myślę o tym, czy i w jakim stopniu stoimy wyżej niż wszyscy inni. I gdybym powiedział, że stoimy niżej, nikt by z Was się nie zgodził i słusznie. Bo myślę, że dzięki Słowu Bożemu, dzięki temu, że mamy wgląd w te nauki, o których wcześniej powiedziałem, w całe to dobrodziejstwo, stoimy wyżej. I możemy spoglądać na ten świat. Tylko pytanie jest takie, czy spoglądam z góry i uczuciem wyższości? Czy spoglądam na ten świat z miłością? I myślę, jak pomóc temu komuś, kto tam może jest narażony na niebezpieczeństwo. Bo on mówi, nie milczcie. Cokolwiek zobaczycie, mówcie o tym. Gdy spojrzymy na wiek XX i może na ten XIX, ale szczególnie XX, ten czas takiego już mocno zaakcentowanego żniwa, to widzimy, jak powstawały systemy totalitarne, faszyzm, komunizm. Przeminęły w niesławie. Rewolucja, II wojna światowa i pierwsza, i druga, Holokaust narodu żydowskiego. To są tragedie ludzi. Ale powstanie narodu izraelskiego, to już widzimy coś bardziej pozytywnego. Jednak to wszystko, co się działo, miało się dziać po to, żeby powstawało nowe królestwo. Nowe królestwo. Gdy spojrzymy na terroryzm, to początek tego XXI wieku zaznaczył się bardzo wyraźnie. Już w pierwszym roku 11 września już mieliśmy spektakularną akcję. Ale przewiduje się, że w ciągu 20 najbliższych lat w każdym z krajów zachodnich dojdzie do poważnych zamachów terrorystycznych. Takie są przewidywania. W tym również i w Polsce. Współtwórca bomby atomowej, Robert Oppenheimer, powiedział, w pewnym znaczeniu fizycy poznali grzech. Pomyślmy o tym, co się stałoby, albo co się stanie, gdy szaleni terroryści dostaną w swoją rękę broń masowego rażenia. Wtedy ten lęk, który widzieliśmy w tym tygodniu, będzie maleńki. cały świat zachodni i nie tylko żyje w jakiejś niepewności. Ale terroryzm stosowany jest obecnie i w Pakistanie, i w Indiach, i w Europie, a w Rosji już wysadzono pociąg pasażerski. Coś, czego nigdy do tej pory nie bywało. Gdy myślę o tym, że w 2003 roku australijskim naukowcom w trakcie badań nad oską udało się zniszczyć system odpornościowy myszy, postawiam sobie pytanie, co by się stało, gdyby podobne doświadczenie przeprowadzono na ludziach? Gorzej. Grozi nam militaryzacja kosmosu, gdyż zbyt dużo państw już tam próbuje zapanować. I próbują jeden drugiego pokonać. Kto mocniejszy, kto będzie władzą. Gdy myślę o Afryce, o chorobie AIDS, o korupcji, o przestępczości, o nieudolności rządzących i o ich zbrojeniu się, to wiem, że tam jest potrzebna edukacja, a nie broń. A rządzący tego świata nie mają ochoty tego stanu zmieniać. Prorok Jeremiasz mówi tak. Oczekiwaliśmy pokoju, lecz nic dobrego nie przyszło. Czasu uleczenia, a oto jest zgroza. To, co w tej chwili obserwujemy, to są historie, które możemy opisać albo określić słowami, że takich dotąd nie było. I to są słowa wyjęte z Księgi Daniela. Albowiem dni owe będą taką udręką, jakiej nie było aż dotąd od początku stworzenia, którego dokonał Bóg i jakiej już nie będzie. Jesteśmy świadomi, że w tych czasach żyjemy. Gdy pomyślimy o tych setkach tysięcy ludzi, którzy zginęli w tsunami, niedawno Haiti 200 tysięcy, to się dzieją wielkie zniszczenia wśród ludzi. Mogą i napadają strachem. Aleksander Solżenicyn napisał, jeśli globalna lekcja XX wieku nie posłuży jako szczepionka, to ogromny huragan może odnowić się z całą siłą. My stoimy na wieży jako stróże i przyglądamy się. Widzimy, że są to znaki czasu. Wszystkich wypełniających się proroctw. Prorok Ezechiel przekazuje nam słowa Pana. Nieszczęście za nieszczęściem przychodzi i wieść za wieścią powstaje. Gdy spojrzymy na sytuację materialną ludności świata, to widzimy ogromną dysproporcję. Jedni nie wiedzą, co z pieniędzmi zrobić, a w 2010 roku dodatkowo, tak szacuje Bank Światowy, 64 miliony ludzi będzie żyło w ekstremalnej biedzie za mniej niż $1.25 na dzień. I do tego dochodzi jeszcze około 50 tysięcy dzieci, które umrą z niedożywienia. A bogaci Brytyjczycy każdego roku na śmieci wyrzucają jedzenie, które jest warte ponad 20 milionów funtów. Prorok Ezechiel pisze tak. Oto winą Sodomy, twojej siostry było to. Zbiła się w pychę, miała dostatek chleba i beztroski spokój wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. To był grzech Sodomy, ale nie tylko, jak wiemy. Bo to także powszechna demoralizacja. I gdy sobie przypominam człowieka przed ponad 40 laty, lekarza, psychiatrę, nazywał się Frederick Bertman, pracował w Nowym Jorku w szpitalu i on wtedy zaczął mówić o tym, że telewizja zaczyna wprowadzać nieład w życiu ludzi, a szczególnie komiksy. To myślę, że można się uśmiechnąć tylko z żałością o tych jego przypuszczeniach. On wtedy był wyśmiewany, totalnie wyśmiewany. Bo teraz wystarczy włączyć komputer albo telewizor i mamy dno ludzkich postaw. Tak przedstawia się obraz współczesnego świata. Świata takiego, jakim widzieli go prorocy i jakim chciał, żeby Bóg doprowadzał do tego, że tak ma być. Prorok Michałasz opisuje stan ludzi, którzy w tym czasie mieli żyć. Zniknął pobożny z kraju, nie ma uczciwego wśród ludzi. Wszyscy czekają na wodle krwi, jeden na drugiego sieć dostawia. Lecz odchodzi dzień wypaczony przez Twoich stróżów, Twoje nawiedzenie, wkrótce nastąpi przerażenie. Gdy patrzymy na to, starajmy się być tymi, którzy wydają świadectwo. Czy to nie śpimy jak inni, ale czuwajmy. Czyli bądźmy tymi stróżami, którzy ogłaszają wcześniej. Ale wcześniej też przytoczyłem słowa proroka Izajasza, który mówi: na Twoich mowach, Jeruzalem, postawiłem stróżów. Przez cały dzień i przez całą noc nigdy nie umilkną. Stróż to wartownik. To człowiek, którego zadaniem było ostrzeganie przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. Wówczas miał za zadanie wziąć róg, szofar i zadać w niego, aby ostrzec przed złem, aby zamknąć bramy miasta. To może my mamy być takimi stróżami Słowa Bożego i prawd Bożych. To może my właśnie powinniśmy mocniej jeszcze głosić dobre dzieła tego, który panuje nad światem. Aby w imieniu Baranka ogłaszać wieści o Bogu. Ale nie tylko o Bogu, który jest pełen gniewu na ten świat, na tych ludzi. Lecz miłości, który szuka również trafionego. Bo nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają. I nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. W kontekście tego, co powiedziałem, przytoczę wersety o roli stróża, która jest bardzo, bardzo odpowiedzialna. I gdy przeczytałem, to ciarki mi przeszły po plecach. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, przemów do swoich rodaków i powiedz im, gdy sprowadza na jakiś kraj miecz, a lud tego kraju wybiera jednego męża spośród siebie i ustanawia go stróżem, a ten widząc, że miecz spada na kraj, zatrąbi na rogu i ostrzeży lud. Jeżeli natomiast stróż widzi, że miecz spada, a nie zatrąbi na rogu i lud nie zostaje ostrzeżony, to gdy miecz spada i powyda kogoś, ten ginie z powodu swojej winy. Lecz jego krwi, czyli stróża, zażąda. Nadal czuje ciarki na plecach. Ciebie więc, mówi dalej prorok Ezechiel, synu człowieczy, ustanowiłem stróżem domu izraelskiego. Gdy usłyszysz słowo z moich ust, przestrzeżesz ich w moim imieniu. A Ezechiel tłumaczy, że każdy z nas powinien być takim samym synem człowieczym, takim strażnikiem. Ale zadaniem strażnika było również ogłaszanie radości. Prorok Izajasz. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg jest królem. Słuchaj, Twoi strażnicy podnoszą głos, razem radośnie wykrzykują, bo na własne oczy oglądają, jak Pan zwraca na Syjon. Wykrzykujcie, śpiewajcie razem, radośnie śpiewajcie, gruzy Jeruzalem, gdyż Pan pociesza swój lud, wykupuje Jeruzalem. I właśnie ze względu na Syjon, na duchowy Kościół i na Syjon w literze, ten odradzający się Izrael, nie można milczeć. Ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jeruzalem nie spocznę, dopóki nie wyjdzie jak jasność jego sprawiedliwość i nie zapłonie jego zbawienie jak pochodnia. Cytat proroka Izajasza. Teraz powstaje pytanie. Skoro to wszystko, co się dzieje na tej ziemi, ma ulec zakładzie, jakimiż powinniście być wy, ja, w świętym postępowaniu i pobożności? Cytuję list Piotra. Nasza znajomość Bożych prorok jest nadal rozległa. Jak porównuję z innymi wyznaniami, to naprawdę jesteśmy na wierze. Ale przystąpił i ten, który wziął jeden talent i rzekł: Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy, a w innych przykładach pisze sprawiedliwy, że żniesz gdzieś nie siadł i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się wtedy odszedłem, ukryłem Twój talent w ziemi, a teraz masz ten jeden talent. Masz, to jest Twoje. A odpowiadając mu Pan rzekł, wiecie bratwo, co rzekł. Wraz z Piotr Krajcem mówił o Izraelu i myślę o tym Izraelu również w tym cielesnym, który w tym momencie żyje i jakiejś mojej odpowiedzialności lub też nie. Zależy, jak kto będzie na to patrzył. Za to, co się tam dzieje. Niedawno znalazłem na jednym z portali internetowych informację, która może nas zaszokować, braterstwo, że Żydów, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, przyznają się do Jezusa jako Zbawiciela, jako Mesjasza, jest już około 1,5 miliona na całym świecie. Jestem zszokowany. Przypuszczam, że jest to liczba nieco przesadzona. Ale gdyby tak miało faktycznie być, to myślałbym, że te 1,5 miliona, a może milion, a może tylko 0,5 miliona, to jest tyle, ile wyszło z Egiptu. Ci może jeszcze są w Egipcie, bo nie są jeszcze w Izraelu. Ale gdyby wrócili do Izraela, co się może wówczas wydarzyć? Tam w Izraelu żyje około 15 tysięcy tych, którzy oficjalnie przyznają się do Boga, do Jezusa Chrystusa, do Mesjasza. A nieoficjalnie 4 razy więcej. Coś się zmienia. I gdy patrzymy na nasze na proroctwa i te, które mówią o Izraelu, może i trzeba to wziąć pod uwagę. Bo być może Boży zegar przyspieszył. Smuci mnie jednak nieco fakt tego, że pośród tej dużej liczby to jest bardzo wielu tych, którzy wierzą w Boga Trójjedynego. Formuła, która jest nie do przyjęcia dla nas, dla mnie. Bo wiemy, że jest jeden Bóg, a Syn Jego jest Synem. Ale gdy ostatnio byliśmy w Izraelu, spotkaliśmy zbór 70-osobowy pod Izraelem, który wierzy w jednego Boga. Zaprosiliśmy ich na spotkanie i na tym spotkaniu, które trwało prawie 4 godziny, a było obliczone tylko na godzinę, doszliśmy na koniec, oni doszli do takiego wniosku, powiedzieli do nas tak: słuchajcie, my widzimy, że my bardzo podobnie myślimy o Bogu, o Biblii. Wobec tego, jak przyjedziecie, to musicie nam powiedzieć, że jesteście. Bo chcemy być z Wami, chcemy utrzymywać kontakt z Wami. Na koniec miałem taki piękny efekt w sercu, ponieważ pomodlili się modlitwą Ojcze nasz po hebrajsku. Był to miód na moje serce. Chciałbym i ja się nauczyć modlitwy po hebrajsku. Tej modlitwy. I gdy myślę o Izraelu, o tym, co się tam dzieje, to zastanawiam, czy czasem czegoś po drodze nie zapomnieliśmy. Bo gdy myślę o dziele Bartolomeusza, który podejmował to dzieło, w bardzo właściwym czasie stanął na wieży i powiedział: pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. To później przez lata jakoś coś, to działanie zanikło. Chyba, że ja o czymś nie wiem. A może mamy ochotę powiedzieć, przecież ten Izrael to tylko Izrael cielesny. w ziemskiej fazie królestwa. Słyszałem takie wypowiedzi. A my, ja, zgodnie z Bożą obietnicą, jesteśmy królewskim kapłaństwem. A więc chcąc być kapłanami u Boga w niebie, nie powinniśmy zajmować się sprawami ziemskimi. Możemy powiedzieć, że jak będziemy tam, już u Niego, za którą zasłoną, wtedy zaczniemy zajmować się modlitwą za Jeruzalem, za tym ziemskim królestwem i za tym narodem izraelskim. A Pan Bóg w psalmie nie mówi, będziecie się modlić za Jeruzalem, tylko mówi, proście o pokój na Jeruzalem. Ale pytanie jest takie, czy rzeczywiście znajdę się tam i czy Bóg da mi przywilej modlenia się? Czy nie jest to chodzenie z głową w chmurach? Ale chodzimy po ziemi. Nogi nasze są na ziemi, a to, co poza nią, należy już z łaski do Pana. Gdy myślę o naszej społeczności, o proroctwach i o tym, co Bóg nam daje przez proroctwa, to zastanawiam się, na ile nauka z nich płynąca jest dla nas realna. Na ile ona zmienia nasze serca. Gdy Pan Bóg przez proroków i patriarchów mówi, obrzeżcie swoje serca. A niedawno przygotowywaliśmy się do pamiątki i mówiliśmy bardzo często o kielichu, o chlebie, o kwasie. To zastanawiam się tak naprawdę, jakie znaczenie mają te słowa dla mnie. Słowo wypowiedziane 2-3 tysiące lat temu. Zastanawiam się, dlaczego tak jest, że na naszych zeznaniach świadectw brakuje wypowiedzi. Dlaczego nie mówimy? Dlaczego są w zaniku? Widzicie, jaką mam odpowiedź? Sam dla siebie, ale podzielę się z bratem. Że być może zbyt często posługujemy się takim zakodowanym językiem. Bo gdy językiem symboli, gdy rozpoczynamy nabożeństwo, od razu szukamy wytłumaczenia symbolu, figury, typu. A na ile jest realny ten słownik w naszym życiu? Czy on faktycznie zmienia moje serce? Czy to słowo jest zmieniające mnie od wewnątrz? Apostoł Piotr, ten, który powiedział te słowa, że słowo prorockie niech wisi, niech będzie jako pochodnia, to jest ten, który mówi, stawajcie się świętymi, jako i Bóg jest święty. Wiedział dobrze, co mówi. Czy studiowanie i badanie proroctw może mieć na mnie taki wpływ, że zmienię się i to radykalnie? Że dzięki wpływowi tego słowa będę lepszym mężem, lepszą żoną, lepszym ojcem, lepszą siostrą, lepszym bratem. Że z tego wpływu chory poczuje pokrzepienie, a głodny zostanie nakarmiony. W tym miejscu przytoczę przykład żywy, realny, który miał miejsce około 2 lat temu. Ze szkoleń dla kadry menedżerskiej, dla fachowców, prawdziwych fachowców. Było to szkolenie dla wysoko kwalifikowanych fachowców i tam na tym szkoleniu był jeden człowiek, który się wyróżniał talentem i miał stać się prezesem dużej firmy telekomunikacyjnej. Mieli zadanie napisać projekt rozwoju firmy. Tym projektem, który on napisał, zachwycił się prezes tejże właśnie firmy telekomunikacyjnej. Ale prowadzący zajęcia psycholog nie zachwycał się. Podszedł do niego i mówi, wiesz co, uzupełnij ten 6 punkt, bo tam czegoś brakuje. Nie uzupełnił tego dnia, uzupełnił na 2 dzień i napisał, będę wstawać o godzinę wcześniej. Wiecie dlaczego, braterstwo? bo jak wstał o godzinę wcześniej, to miał czas. Dzieci wyprawić do szkoły, porozmawiać z nimi, zrobić im śniadanie, zabić do tej szkoły jeszcze i miał, i od razu jego życie się zmieniło. Wystarczyło jedno proste postanowienie. Godzinę wcześniej muszę wstać. I od razu w rodzinie i ludzie w pracy zobaczyli, że jest inny człowiek. Że inaczej pracuje. Że przestał być przesadnie krytyczny. Gdy spoglądam w proroctwo, to może spoglądam w lustro. I gdy myślę o wypełnieniu proroctw i o tym, jak one na mnie wpłynęły, to myślę na przykład o takim proroctwie, które spełniło się na Żydach, gdy podwójnie ich świątynia, gdy ich świątynia dwa razy została zburzona. Pamiętacie, byli Żydzi, którzy zachwycali się świątynią, mówili do Pana Jezusa, uczniowie, zobacz, jaka piękna świątynia. No cudowna była. A Pan Jezus mówi, nie zostanie kamień na kamieniu. I dokładnie tej samej daty, kiedy? W tym samym miesiącu, czyli 9 dnia miesiąca Ab, pierwsza została zniszczona i druga dokładnie tak samo została zniszczona. I Boże proroctwo się wypełniło. I myślę sobie, co to proroctwo, co jego znaczenie, jakie jest dla mnie? Do mojego życia. Za chwilę o tym powiem. I jeszcze trudniejsze proroctwo. O obrzydliwości spustoszenia. Prorok Daniel napisał swoje proroctwo, był w niewoli. To mówi tak, gdy więc zobaczycie ochylę spustoszenia w miejscu świętym, kto czyta, niech uważa. I my mamy, jako Ruch Badawski, znakomite tłumaczenie, ja się zupełnie zgadzam. Ale Żydzi mówią, że tak naprawdę to proroctwo się wypełniło troszeczkę inaczej. Jak prorok Daniel przepowiadał w roku bodajże 570, pisał to proroctwo, albo 80, to proroctwo się wypełniło później, ich zdaniem, w roku 164 przed naszą erą. Kiedy Antioch Epifanes IV postawił w świątyni jerozolimskiej, odbudowanej po niewoli przez Zorobabela, postawił ołtarz Zeusa, ale wcześniej na ołtarz, ten, który tam stał, ołtarz pański, złożył na tym ofierze ofiarę, na tym ołtarzu złożył ofiarę ze świni. Splugalił w ten sposób ten ołtarz. I Żydzi mówią, to wtedy się to stało, to proroctwo, wtedy się wypełniło. I dopiero potem powstanie machabejskie zniszczyło tenże ołtarz, z powrotem został odbudowany. Ale powiem za tytuł taką ciekawostkę. Być może nie zastanawialiście się nad tym. Gdy w Ewangelii świętego Jana, w 8 do 10 rozdziale, Pan Jezus stoi w świątyni, przychodzą do Niego faryzeusze i mają w rękach kamienie i chcą Go ukamienować. To jest moja spekulacja teraz, skąd wzięli te kamienie. Wiecie, co się stało z tym ołtarzem? Tym splugawionym przez Epifaneza, gdy już powstanie machabejskie się skończyło, kapłani żydowscy przyszli do świątyni i czuli brud. Nie mogli znieść tego ołtarza. Ale on był już poświęcony. To mogę z tego co z nim zrobić. Rozebrali kamień po kamieniu i złożyli go w narożniku świątyni. Złożyli go w narożniku świątyni. I gdy Pan Jezus przychodzi do nich i z nim rozmawia, to stoją około 50 metrów od tych kamieni. Nie było więcej. A wiecie, dlaczego tam złożyli te kamienie? Bo czekali na Eliasza. Doszli do takiego wniosku. Przyjdzie Eliasz, to Eliasz nam powie, co z tymi kamieniami zrobić. A ten Eliasz jest pontyfikat. I być może, to już jest moja spekulacja, kamienie z tego zbezczeszczonego ołtarza być może trzymali w swoich rękach. Bo plac świątynny był wówczas pięknie wysprzątany. I tylko tam leżały te kamienie. I miały prawo tam leżeć. Jaka hipokryzja! On, Eliasz, stoi, a oni wyciągają kamienie. On może im powiedzieć, co tymi kamieniami zrobić. Nie rozpoznali czasu nawiedzenia swego. Teraz święto Chanuki, gdy Żydzi obchodzą, to jest święto właśnie związane z tamtymi wydarzeniami. I gdy myślę o proroctwach, to myślę tak, choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał za sprowokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym górę przynosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Pewnego razu, gdy prorok Jeremiasz stał niedaleko drzewa migdałowego, które po hebrajsku znaczy dosłownie czujka, zastanawiał się, czy spełnią się jego proroctwa wobec narodu żydowskiego. I gdy patrzył na gałązkę drzewa migdałowego, Bóg wszczął z nim rozmowę i mówi do niego. Pisze prorok Jeremiasz tak. Jachwę skierował do mnie następujące słowo. Co widzisz, Jeremiaszu? Odpowiedziałem. Widzę gałązkę czujki. W języku hebrajskim to jest szakes. Wtedy Jachwę powiedział do mnie, dobrze widzisz, bo ja, odpowiada, szoket, czuwam. Szaket, szoket. Czujka rośnie, a ja czuwam, Bóg mu odpowiada. Tak jest z moim słowem, czuwam, żeby się spełniło. Ja myślę, że nie mamy żadnej wątpliwości i nie powinniśmy mieć żadnej wątpliwości, że Jego słowa, że Boże słowa, te, które są skierowane do całej ludzkości i do wybranych, i do powołanych, że one wszystkie się wypełnią. I że nauki mówiące o wieku Ewangelii i o tysiącleciu i o przyszłych wiekach, że wszystko zostanie spełnione. Tylko gdy znowu wrócę myślą do tych, którzy płaczą, to myślę, ja jako strażnik, stojący wyżej na wieży, żeby wyjść na wieżę, trzeba było tam się troszeczkę natrudzić. Ale stoję wyżej. Może powinienem wyjść godzinę wcześniej, żeby obserwować te proroctwa, to co się dzieje. On tam był po to ustawiony, żeby wcześniej powiedzieć. A jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? Jesteśmy zwiastunami? Odpowiedzmy sobie. Ja sam sobie odpowiadam. Proroctwo może mieć również funkcję praktyczną. Księga Izajasza, 58 rozdział. Gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie straconego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. Niech Pan to dla was spełni, za te. Amen.